strony pan profesor Ryszard Zajączkowski. Witam serdecznie. Komitet Wyborczy Przyszłość i Tradycja. Brawa, konferencja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Razem z nami jest także dr Robert Derewenda, Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Witamy serdecznie. I kolejny doktor, pan Marcin Nowak, Komitet Wyborczy Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy. Brawa. Wszystkich panów łączy Katolicki Uniwersytet Lubelski, tak więc jest jakaś oś wspólnego porozumienia. Jedno krzesło jest puste. Niestety nie znalazł czasu dla nas urzędujący, obecny już 3 kadencje w Lublinie, prezydent Lublina Krzysztof Żuk. No ale może kiedyś uda nam się jeszcze z nim porozmawiać. Myślę, że i tak ta debata będzie ciekawa. Ja sobie pozwolę usiąść na te kilka chwil i oczywiście państwo też będą mogli zadawać pytania, będą mieli państwo głos, ale może na początek, tak żeby lepiej poznać naszych kandydatów, to chciałabym zacząć od takiego szerszego spojrzenia na Polskę, na świat, na to, co nas otacza, nie tylko na Lublin, chociaż wiemy, że on jest dzisiaj głównym tym bohaterem, ale chciałabym panów poznać i nasi słuchacze przede wszystkim chcieliby panów poznać też z tej innej, nie tylko tej samorządowej perspektywy. Tak więc na początek, dzisiaj usłyszałam, dzisiaj po raz pierwszy zobaczyłam książkę wydaną przez pana profesora Ryszarda Zajączkowskiego, Globalna zmiana, o tym, jakie zmiany zachodzą w Polsce, zachodzą na świecie, to zanim odpowie pan profesor, to chciałabym zapytać panów doktorów, których z kolei łączy Instytut Pamięci Narodowej, bo pan Marcin Nowak był rzecznikiem Instytutu, pan doktor Robert Derewenda jest dyrektorem oddziału IPN w Lublinie. Jak panowie patrzą, jak panowie widzą tę globalną zmianę, która zachodzi w Polsce, która zachodzi na świecie? Czy my mamy się czego obawiać, czy nie? Jakie są plusy, jakie są zagrożenia? Jak panowie patrzą na to wszystko, co się dzieje w otaczającym nas świecie? To może na początek pan doktor Marcin Nowak. Nie mam stopera i nie jest ten czas taki nas goniący, no ale wszystko w granicach rozsądku, panowie.
Tak, dziękuję pani redaktor, witam państwa serdecznie i tych państwa, którzy jesteście przy radioodbiornikach i tych, którzy zgromadzili się w jednym z lubelskich lokali, bardzo fajnych lokali skądinąd, bardzo bliskim nam wszystkim. Jeśli chodzi natomiast o pytanie, no proszę państwa, mamy czas globalizacji, mamy czas czwartej rewolucji przemysłowej, wszystko dzieje się bardzo szybko. Myślę, że te trendy będą jeszcze nawet przyspieszały. Oczywiście globalizacja ma plusy i minusy, ale bez wątpienia tempo naszego codziennego życia jest nieprawdopodobne. Wyobraźcie sobie państwo, że 100 lat temu człowiek podczas całego swojego życia wysyłał 100 informacji pisemnych, o ile był piśmienny. Dzisiaj czynimy to czasami w ciągu kilkunastu minut, więc tak szybko żyjemy. Te trendy są, proszę państwa, oczywiste i w nie jesteśmy wkomponowani, niekiedy będąc beneficjentami, niekiedy będąc ofiarami tych szybkich zmian, ale o całej globalizacji mógłbym tu państwu przeprowadzić wywiad, natomiast nie wokół tego koncentrowało się pytanie. Pytano nas przed chwilą, pytała nas pani redaktor, co myślimy o pewnym zagrożeniu i niebezpieczeństwie tej globalizacji. No cóż, proszę państwa, oczywiście ono jest i oczywiście mamy świadomość, że otwartość na świat niesie ze sobą też niebezpieczeństwo ingerencji różnych czynników negatywnych, takoż chorobowych, jak i wojennych. I niestety w takich czasach żyjemy. Musimy być na to przygotowani, musimy zabezpieczyć się pod tym względem i pod kątem ekonomicznym, i pod kątem stricte związanym z całym bezpieczeństwem. To duże wyzwania, to wyzwania globalne, ale to wyzwania też lokalne oczywiście, bo my jako mieszkańcy Lublina, jako osoby pełniące funkcję publiczną, musimy zadbać o naszych przyjaciół w mieście, o społeczność Koziego Grodu i to także wyzwanie dla nas jako kandydatów na prezydenta i to wyzwanie dla przyszłego włodarza Lublina.
Dziękuję. Teraz pan dr Robert Derewenda o tej globalnej zmianie, która zachodzi na naszych oczach.
Szanowni państwo, cieszę się, że tu możemy się spotkać w tej pięknej scenerii restauracji. Bardzo dobrze to miejsce mi się kojarzy. Tutaj chodziłem na randki z moją świętej pamięci żoną, także miejsce rzeczywiście mi szczególnie bliskie. Jeśli chodzi o te globalne zmiany, proszę Państwa, Lublin wybrałem na miejsce mojego domu, na miejsce, gdzie nie tylko zamieszkałem, ale gdzie urodziły się moje dzieci, dlatego że Lublin z jednej strony jest miastem nowoczesnym, z drugiej strony jest bardzo przyjazny, jeśli chodzi o codzienne życie. Specjalnie pierwsze moje mieszkanie po latach tułaczki na stacjach było na zielonym osiedlu, gdzie blisko było do targu, blisko było do szkoły, bo myślałem już z moją żoną o tym, że w przyszłości będziemy chcieli mieć dzieci, blisko do żłobka, do przedszkola. To bardzo ważne, dlatego że nie sztuką jest spędzać większą część życia w korkach, w samochodzie. Co innego, jak mogę za rękę zaprowadzić moje dziecko, czy to do żłobka, czy do przedszkola, czy to dziecko jest samodzielne, może dojść do szkoły, a Lublin dawał takie szanse. Ja byłem zachwycony. Zachwycony Lublinem w dawnych dzielnicach. Oczywiście, jeśli chodzi o nowoczesny rozwój Lublina, to tutaj również można byłoby wykorzystać tą szansę, która przed Lublinem stoi, bo mamy zdecydowanie większe środki. Ta globalizacja to między innymi również udział w środkach europejskich. Trzeba pamiętać o tym, że możemy zadbać o nowe dzielnice, aby były jeszcze nowocześniejsze, aby były stworzone również jako pewnego rodzaju organizmy, które będą na wyciągnięcie ręki dawały możliwość korzystania ze żłobka, ze szkoły, z przedszkola. Ale to, o czym jeszcze tutaj myślę, że warto wspomnieć, o tym bezpieczeństwie. Na co dzień nie myślimy o tym bezpieczeństwie, bo je po prostu, można by powiedzieć, na co dzień mamy. Natomiast to jest tak jak ze zdrowiem. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Bezpieczeństwo to podstawa, a z tym bezpieczeństwem jest sprawa niewystarczająca, w Lublinie delikatnie mówiąc, bowiem
tak, tym bardziej patrząc na ostatnie wydarzenia, które się dzieją, to co się stało w niedzielę, no i jesteście jednak miastem, takim największym miastem przygranicznym, można powiedzieć, czy które jest jednak narażone na tego typu sytuacje.
Od 2 lat za naszą granicą toczy się wojna, natomiast gdyby spytać Lublinian, ja o to pytałem, przeprowadzałem sądy,
no
nawet
mówią?
Uliczne, nie wiedzą, gdzie się schronić. Jeśli podawano jakieś miejsca, to oczywiście własne piwnice. Trudno nam wymienić nawet byłoby w Lublinie infrastrukturę, która powstała w ostatnich latach z myślą o tym, żeby to były również miejsca schronienia.
Ale schodzimy troszeczkę na inny temat, do tego bezpieczeństwa na pewno dojdziemy. Ta globalna zmiana, panie doktorze, jak panu się kojarzy, z czym ona się kojarzy i jak pan widzi perspektywę w najbliższym czasie?
Niewątpliwie Lublin musi rozwijać się dynamicznie i szybko. Jeżeli chcemy być w tej globalnej zmianie, jeżeli chcemy w niej uczestniczyć, to Lublin musi uczestniczyć w tych wszystkich nowościach, które dotyczą całej Europy i całego świata.
Czy my chcemy, naprawdę? My chcemy czy musimy?
Chcemy to za mało. Musimy to też za mało. Oczywiście trzeba również dobrać środki, żeby do tego celu dojść. Po prostu Lublin musi się rozwijać dynamicznie i dynamicznie pod względem branży IT, pod względem hubu logistycznego, pod względem wykorzystania lotniska, które może również dawać możliwości pod względem cargo,
ale patrząc
czy wojskowym.
Na to, co się dzieje właśnie u naszych wschodnich sąsiadów, Lublin pewnie stał się miejscem, w którym te inwestycje albo inwestorzy nie inwestują tak chętnie niż przed 2 laty.
A właśnie powinni, dlatego że Lublin jest teraz oknem na Ukrainę. Lublin ma szansę, która, można powiedzieć, Lublinowi nie zdarzyła się właściwie od XVI wieku. Zmiana granic Rzeczypospolitej, dwudziestolecie międzywojenne, to również był czas, który Lublin wykorzystał pod względem chociażby naukowym, ale dzisiaj pod względem gospodarczym Lublin ma jedyną szansę w swoim rodzaju. Albo ją wykorzystamy, albo druga taka może się nie powtórzyć.
To teraz do autora książki Globalna Zmiana, pan profesor Ryszard Zajączkowski. Ja niestety jeszcze książki nie miałam w rękach.
Ofiaruję po.
No więc powiedzmy programie nieco więcej o tym ujęciu, jak pan na to patrzy. Bo charakterystyczna jest okładka. Proszę
tak,
spojrzeć.
Tak, proszę bardzo. Tak wygląda ta książka.
Słuchacze nie widzą, tak. Powiedzmy, panie profesorze,
mamy,
co
mamy
się
tutaj
znajduje
na okładce. Kulę ziemską z maseczką koronawirusową i ze strzykawką, która jest wbijana w tę kulę ziemską. To jest taki symboliczny obraz tego, co przeżywaliśmy przez ostatnie lata. Proszę Państwa, ta moja książka wyrosła, byłem z krytycznego oglądu rzeczywistości, nie tylko w Polsce. Ja byłem na trzech kontynentach. Byłem w Ameryce Północnej, byłem w Azji, znam oczywiście Europę, większość krajów odwiedziłem.
Ale panie profesorze, był pan jako wykładowca tam?
Tak, tak. Byłem jako wykładowca, byłem jako stypendysta. Różnie to się składało. Spotykałem najróżniejszych studentów zagranicznych. Nie mam z nimi kłopotu od strony językowej, bo w kilku językach się porozumiewam.
A w jakich, panie profesorze?
No właśnie, no, najwygodniej jest mi mówić po niemiecku, potem jest chyba angielski. Co nieco znam francuski i włoski, ale bardziej te dwa języki romańskie jako tłumacz, a więc biernie, jeśli muszę coś tłumaczyć. Przetłumaczyłem 124 książki. To jest chyba rekord polski.
A ta książka, która najbardziej zapadła panu w serce, to?
Z przetłumaczonych?
Tak.
Oj, no z te 124 to jest trudna.
No to dwie, dobrze, to dwie.
No jedna z ostatnich, Po Jezusie. To jest książka wydana bodaj 2 lata temu. Ponad 800 stron bodajże praca, tłumaczenie z języka francuskiego. No ale to państwo mogą wszystko obejrzeć na stronie internetowej Biblioteki Narodowej. Tam jest wymienionych ponad 220 moich pozycji. To nie są wszystkie, ale sporo.
To wracamy do tej globalnej zmiany.
Tak, proszę państwa, więc ja obserwuję świat z Lublina, ale śmiem twierdzić, że nie jestem zaściankowy. Widzę szeroko na podstawie moich doświadczeń właśnie w Ameryce Północnej, w Japonii, w różnych krajach europejskich. To, co nam zgotowano w 2020 roku, to jest wielka globalna mistyfikacja, aby pozbawić ludzi zdrowia i pieniędzy. Trzeba to powiedzieć wyraźnie. I wielu polityków zaczęło uczestniczyć w teatrze politycznym. Poddali się tej narracji, owszem, narzucali ją. Ja sam byłem trzykrotnie wzywany do sądu pod zarzutem braku maseczki. Wszystkie te zarzuty sąd trzykrotnie oddalił. Nie chodziłem nigdy w maseczce. Miałem też różne nieprzyjemności w mediach. Oskarżano mnie, że jestem oszołomem, że nie przestrzegam jakichś standardów i tak dalej, ale już to pominę, bo nie jestem małostkowy. Natomiast zawsze działałem pozytywnie. Na przykład zorganizowałem 3 kongresy środowisk wolnościowych w Lublinie w 2021, 2022, 2023. Może w tym roku będzie kolejny. Podpisałem 3 listy lekarzy i naukowców do władz Rzeczpospolitej, do prezydenta i rządu w sprawie przymusu szczepień i lockdownów, no oczywiście przeciw tym różnym represjom. I często występowałem w różnych mediach internetowych, zabierając głos na temat tego, co wokół nas się dzieje. A więc nigdy nie byłem w teatrze politycznym i dzięki temu, że nie znalazłem się w tym teatrze, dzisiaj mogę być przed państwem na tej sali.
Ale teraz trochę pan jednak w ten teatr się zaangażował, panie profesorze.
Proszę państwa, no to nie, to myślę, że to jest niedobra interpretacja.
Nie?
Nie, nie. Ja w teatrze politycznym nie zamierzam być. Jestem po prostu sobą, a że się tak stało, że gdzieś koło tej sceny się zabłąkałem, no to jest inna sprawa. Mamy tak zwaną demokrację tabloidalną. No, są pewne reguły funkcjonowania w tejże demokracji. Trzeba się pojawiać przed ludźmi, trzeba do nich mówić. Ja korzystam z tych narzędzi, bo uważam, że to jest ważne. W różny sposób trzeba docierać do ludzi. Nie mam możliwości docierania przez billboardy, które kosztują teraz no, od 2 do 8 tysięcy złotych bodajże za jeden. Natomiast ja nie jestem z tych, którzy mówią do ludzi przez billboardy. Ja jestem z tych, którzy mówią do ludzi na spotkaniach z nimi. W takich relacjach tête-à-tête. I to sobie ogromnie cenię i uważam, że rzeczą najważniejszą jest to, że właśnie ci ludzie, z którymi się spotykałem w tych najtrudniejszych momentach w ostatnich latach, oni wynieśli mnie do tego, żebym był dzisiaj kandydatem na prezydenta.
Bardzo dziękujemy. To teraz jeszcze skupmy się na tym, co dzieje się w Polsce. Oczywiście z perspektywy Lublina, ale nie do końca. Pan dr Robert Derewenda, mam nadzieję, że to się nie zmieniło. Dalej jest pan ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej, jeżeli chodzi o programy. No już nie, tak?
Nie, ja przygotowywałem, byłem współredaktorem obecnej podstawy programowej. Natomiast obecna podstawa programowa to są po prostu wykreślenia, tak? Począwszy od Grunwaldu, a skończywszy na historii najnowszej.
Tak, więc dzisiaj informacja już, która trafiła do przestrzeni publicznej, pani minister Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej, powiedziała, że będzie odchudzona ta podstawa programowa o 20%, oczywiście z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. To akurat wszyscy trzej panowie są dobrymi adresatami, jeżeli chodzi o tę tematykę. No to może pytanie najpierw do pana doktora Roberta Derewendy. Co pan sądzi o tych zmianach i o tym odchudzeniu programu o 20% i o tych wykreśleniach, o których pan mówił?
Nie chodzi tylko o odchudzenie. Proszę państwa, podstawa programowa to również nie tylko treści szczegółowe, ale również wprowadzenie do tych treści szczegółowych, czyli pewne cele, które stawiane są przed szkołą, na przykład wychowanie patriotyczne, na przykład nauka tolerancji, krytycznego myślenia, to też wszystko w propozycjach było po kolei wykreślane. Mało tego, podstawa programowa to również pewne sposoby wprowadzania oczywiście tych treści i na przykład zalecano szkole, żeby uczniowie odwiedzali miejsca pamięci narodowej, aby na przykład odwiedzali takie miejsca jak dawny obóz koncentracyjny Auschwitz, aby również korzystali z muzeów, jakie są w Polsce, aby korzystali z oferty archiwów państwowych czy Instytutu Pamięci Narodowej. To również wykreślono. To, co to za odchudzenie, proszę państwa, podstawy programowej, to nie chodzi o odchudzenie z treści szczegółowych, tylko chodzi o oddzielenie, o odłączenie młodzieży od naszej cywilizacji, od naszych korzeni, przede wszystkim od naszego dziedzictwa, od naszej historii. To taki cel według mnie przyświecał, jak również inne, bo na przykład jasno wynika z tych zmian, czy z tych propozycji, które zostały przedstawione przez ministerstwo, że na przykład zmienia się historię stosunków polsko-niemieckich. Jeśli się wycina, czy proponuje wycięcie na przykład wojen polsko-niemieckich w czasach pierwszych piastów, czy Grunwaldu, czy odpowiedzialności w ogóle Niemców za grabieże, albo na przykład nie darowano też Stefanowi Batoremu, bo również wykreślono w tych propozycjach Stefana Baterego. Rozumiem, że jego grzechem było to, że zwyciężył Moskali, a może to, że był po prostu z pochodzenia Węgrem, albo wycięto, czy zaproponowano wycięcie polityki Jagiellonów, czy w ogóle sukcesów Jagiellonów na przełomie XV-XVI wieku. To tyle istotne, że mówimy z Lublina, że Lublin był centralnym miejscem, czy centralnym rzeczywiście tutaj takim miastem w tym okresie, gdzie podpisano właśnie Unię, najważniejszą Unię w dziejach europejskich w tamtym okresie, Unię, która stworzyła państwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Więc to, co przyświecało, jeśli chodzi o wycięcie z podstawy programowej, to raczej nie chodziło o odchudzenie, nie chodziło o to, żeby uczniowie mieli łatwiej, tylko raczej chodziło o to, żeby odciąć po prostu młode pokolenie od tej naszej cywilizacji, żeby przerwać pewien łańcuch pokoleń.
Czyli ta globalna zmiana, panie profesorze, tak postępuje. Trochę się to łączy dla pana profesora?
Proszę państwa, oczywiście, że postępuje. Ja chcę podkreślić jedno. Nikomu na świecie nie zależy na tym, żeby Polska istniała. Trzeba to wyraźnie powiedzieć. Jeśli Polska ma istnieć, to będzie istnieć dlatego, że będzie na tym zależało Polakom. Dzisiaj powiem to, chociaż może państwa to zaszokuje, nie decydują o sytuacji, życiu Polaków Polacy. To są gremia lobbystyczne, które są wrogie interesom Polski. Te gremia oddziałują w różny sposób. Ja niedawno mogłem się też przekonać, jak na mnie zaczęły oddziaływać, gdy powiedziałem dosłownie dwa albo trzy słowa niepoprawne politycznie. I te gremia nie ustąpią, jeśli sami nie podejmiemy radykalnych działań. I to nie tylko na tym poziomie kształcenia. Oczywiście to jest bardzo ważny poziom, bo od tego się zaczyna. Ale jak spojrzymy na przykład z perspektywy nauki w szkołach wyższych, to mamy podobną sytuację. Naukowcy polscy zostali spacyfikowani. Opłaca się pisać o tym, co można łatwo wydrukować za granicą. A oczywiście to są tematy poprawne politycznie. Natomiast gdy chcemy prowadzić w Polsce niezależne badania, czy to literaturoznawcze, czy historyczne i tak dalej, to już wtedy jest trudniej. Czyli chodzi o to, żeby wyssać z nas to, co najlepsze, a nam zostawić no, jakieś takie szczątki intelektualne, którymi będziemy się pożywiać. I ja mówię temu nie. Mówię nie dewastacji polskiej oświaty, polskiej nauki, no oczywiście też polskiego biznesu, bo jeśli nam na tym nie będzie zależeć, to na pewno nikt o nas nie zadba.
I to samo pytanie do pana doktora Marcina Nowaka o te podstawy programowe i o to, co się dzieje w szkolnictwie, jaka będzie przyszłość, bo one bardzo szybko postępują. Chyba nikt się nie spodziewał, że już od kwietnia znikają prace domowe w klasach 1-3, teraz 1 września. Te konsultacje też de facto były bardzo krótkie. Jak pan patrzy jako wykładowca, też człowiek, który z młodzieżą pracuje?
Pani redaktor, szanowni państwo, jest tutaj kilka wątków, więc pozwolę sobie na taką dłuższą wypowiedź. Przede wszystkim odniosę się do kwestii tej redukcji programowej o 20%. No proszę państwa, to jest niepoważne podejście w ogóle do nauki. Jak możemy ciąć wiedzę na zasadzie procentowej? To znaczy, że co, że sobie przerzucamy jakąś faktografię, którą wytniemy, a część zostawimy. Jest to totalnie niepoważne podejście do nauki, szczególnie jeżeli patrzymy na kwestie historii. Ale nie wierzę w przypadkowość cięć, to raczej jest pewna tendencyjność i pewne grzebanie, jeśli tak kolokwialnie mogę mówić, w faktografii i interpretowanie jej po swojemu. Gwoli ścisłości, proszę państwa, ja w ogóle nie jestem zadowolony z systemu edukacji w Polsce i bardzo krytycznie patrzę na wiele wątków, bo niestety przez te 34 lata od odzyskania suwerenności i po transformacji ustrojowej historię pisali tak zwani zwycięzcy i zapominali o tym, co w naszej historii było bardzo często bardzo ważne. Szanowni państwo, na kartach historii nie znajdziecie ustawy Wilczka i opisu jej twórcy, ponieważ jak wiadomo, niektórzy uznali, że był to człowiek niegodzien uaktualnienia historycznego i jego ustawa zupełnie odeszła do lamusa historii w zakresie wiedzy, a już z kolei plan Leszka Balcerowicza jest powszechnie znany, choć tutaj datacja jest bardzo zbliżona i te dwa rozwiązania różnią się dosłownie od siebie dwoma latami. Ale po prostu mówię o tendencyjności. Natomiast co do samego szkolnictwa. Proszę państwa, w ramach transformacji ustrojowej i przejścia do tej gospodarki wolnokonkurencyjnej, odejścia od komunizmu, zapomnieliśmy na przykład o szkolnictwie zawodowym. Kompletnie zmarginalizowaliśmy tę kwestię i dzisiaj niestety jesteśmy ofiarami tego stanu rzeczy, bo znaleźć fachowca na rynku polskim w zakresie hydrauliki graniczy z cudem. System nauki dzisiaj też jest poważnie wadliwy, ponieważ uczy wiedzy encyklopedycznej, a nie kreatywnego myślenia. I to wszystko powinniśmy zmienić. Natomiast bardzo negatywnie patrzę, jak już wspomniałem na początku, na kwestię zmian programu nauczania w zakresie historii.
Ale o ile dobrze pamiętam, to chyba ministrem edukacji przez wiele lat był panów kolega z Lublina, prawda? Pan profesor Przemysław.
No ale to nie znaczy, że mam przyklaskiwać wszystkim rozwiązaniom w tym zakresie. Na pewno znajdę tam dobre wątki, ale też krytycznie patrzę w ogóle na system edukacji w Polsce, na kolejnych ministrów, którzy no, po pierwsze nie zreformowali tego szkolnictwa pod kątem praktyki działania i uczenia kreatywnego myślenia. Tu mamy weryfikację wiedzy bardzo często bazującą na testach, a więc na losowości, przypadkowości, a to nie tak powinniśmy edukować w dzisiejszej rzeczywistości. Przecież człowiek ma powszechny dostęp do wiedzy w każdej chwili. Naciskamy nasz mobilny aparat i jesteśmy w stanie dojść do podstawowej informacji, ale musimy łączyć fakty, kreatywnie myśleć, a tego w systemie edukacji brakuje i uważam, że w tym kierunku polska edukacja powinna się rozwijać. No, nie miałem okazji tego czynić, nie miałem okazji tego reformować, ale na pewno w tym kierunku bym poszedł. Co więcej, uważam, że na przykład kuratoria oświaty to też jest pewien archaizm, który powinien zostać zlikwidowany, bo to tylko mnożenie biurokracji, a niczego pozytywnego w zakresie wdrożenia nowoczesności programowej nie wnosi.
Dziękuję bardzo. To tyle tytułem no, długiego wstępu, bo jest już 18:26. To teraz już przejdźmy do Lublina i do tego, co dzieje się tutaj. Niestety nie ma z nami prezydenta Krzysztofa Żuka, a o nieobecnych źle się nie powinno mówić, ale chciałabym zapytać panów o jednak mimo wszystko o ocenę tej prezydentury, o te trzy kadencje, które już pan prezydent Żuk jest w Lublinie i jednak Lublinianie wybierają go, więc no, tutaj postawię trzy kropki i pytanie może najpierw do pana profesora Ryszarda Zajączkowskiego.
Proszę Państwa, no pytanie jest to najbardziej, znaczy znakomicie zasadne. Powiem tak, no my nie mamy poważnej dyskusji o Lublinie i w ogóle poważnej dyskusji o polityce polskiej. Ja często powtarzam, że mamy tak zwaną malowaną demokrację, czy też demokrację tabloidalną. Na jakiej podstawie ludzie głosują? No często na podstawie takiej, że często widzą czyjeś zdjęcie.
Tak, albo czy gdzieś ktoś jest przystojny, czy nie.
Tak, gdzieś się pojawia ta postać w telewizji, w jakimś programie z dużą oglądalnością. I najczęściej ta postać niewiele mówi, albo mówi dużo frazesów. Proszę zobaczyć, jaka sytuacja wytworzyła się w tej chwili. Cały Lublin jest oblepiony ładnymi zdjęciami. Nikt z Państwa z tymi kandydatami najczęściej nie porozmawia. Większość z nich to kandydaci niemi. I o to właśnie chodzi. Bo gdybyśmy z nimi zaczęli rozmawiać, to by się okazało, że nie mają nic do powiedzenia. Ja chcę przerwać tę sytuację. Bo trzeba tutaj od razu zapytać, kto funduje te reklamy, ile one kosztują, jaki jest interes polityczny tych, którzy chcą przeforsować swoich kandydatów do Rady Miasta czy na prezydenta. Otóż proszę Państwa, interes polityczny ma bardzo wąska grupa ludzi, którzy chcą załatwić tutaj swoje wąskie interesy. Natomiast te interesy mają się nijak do tego, czego chcą normalni mieszkańcy tego Lublina, którzy stanowią tutaj 99,9% populacji. I ja staję po stronie właśnie tych ludzi. Jak wspomniałem, wychodzę z teatru politycznego, z malowanej demokracji, która lansuje swoich kandydatów, a staję po stronie tych, którzy dotychczas głosu nie mieli. W ich interesie chcę mówić. Oni mają prawo usłyszeć to, czego gdzie indziej się nie powie, bo oczywiście jest bariera informacyjna na pewne treści. Proszę być tego świadomym i wziąć pod uwagę te aspekty naszej demokracji obecnie, bo w przeciwnym razie to po prostu źle wybierzemy.
To teraz pytanie podobne do doktora Roberta Derewendy, bo pan przez kilka lat mógł pracować z prezydentem Żukiem. Był pan radnym w Radzie Miasta. To jak ta współpraca wyglądała?
Tak, to bardzo trudna współpraca, jeśli to można nazwać współpracą. Proszę Państwa, takie obyczaje, jak tutaj panują w ratuszu, to rzadko gdzie szukać. Wszystkie komisje w ratuszu, poza może komisją, w której nie ma innego wyboru, wszystkie komisje to przewodniczący, wiceprzewodniczący, oczywiście klubu pana prezydenta Krzysztofa Żuka. Jak mówić w ogóle o kontroli, czy w ogóle funkcji kontrolnej ze strony Rady Miasta, jeżeli de facto poważny wpływ na to, kto będzie na liście kandydatów do Rady Miasta, jeśli chodzi o Komitet Krzysztofa Żuka, ma sam prezydent miasta. To w ogóle sytuacja bardzo trudna. To, co pyta mnie pani redaktor, jak podsumować tą kadencję. Myślę, że sam prezydent podsumował tą kadencję, zapowiadając, że kolejna będzie najlepsza. To znaczy, że przez te 14 lat, to jakie to były kadencje? Słabsze? Nie chciałbym nigdy tak powiedzieć o sobie. Chciałbym, aby każda pierwsza i każda kolejna moja kadencja była najlepsza. Co więcej, 14 lat to naprawdę długi czas. Gdybyśmy mieli pomyśleć o tym, co będzie za 14 lat, to proszę Państwa, brzmi jak wieczność. Ktoś, kto miał 4 lata, dziś ma lat 18, dzieci po prostu dorosły. To jest naprawdę długi okres i wydaje mi się, że czas na zmianę w Lublinie, czas na większą dynamikę. Pan prezydent ostatnio bardzo często narzeka, że tego brakuje, na tamto nie ma, natomiast nie chce przyznać prawdy o tym, jakie wielkie zmiany zaszły w Lublinie w wyniku rządów Zjednoczonej Prawicy. Samo szkolnictwo wyższe otrzymało ogromne dotacje. Kampus na ulicy Głębokiej dla UMCS 80 milionów, 10 milionów na Lubelską Unię Cyfrową, 30 milionów na nowy obiekt Uniwersytetu Medycznego, 15 milionów na nową robotykę Politechniki, 100 milionów na IT Politechniki, 15 na Uniwersytet Przyrodniczy, 100 milionów na projekt naukowy wsparcia przetwórstwa mleczarskiego, 70 milionów na Centrum Edukacji Medycznej KUL, 100 milionów na prosektorium, na KUL. Proszę Państwa, są ogromne środki. Takich środków nigdy Lublin nie otrzymał. Nigdy, nigdy nie było
takich
środków na szkolnictwo
wyższe. Ale może Pan Prezydent myśli albo liczy na to, że teraz stanie jeszcze więcej.
Ja myślę, że wiem, o co chodzi. Chodzi o to, że to nie przechodzi przez ratusz. Czyli to się nie liczy dla Lublina, tak? Czyli jeśli jest na wyższe uczelnie, ale jest ze strony oczywiście innej, to już się nie liczy, tak? No bo tam Pan Prezydent nie przeciwdziała wstęgi, bo tam Pan Prezydent nie może się wylansować. Ale przecież to jest dla Lublina, to jest dla Lublinian. To są pieniądze, na które nigdy Lublin nie mógł liczyć, a które dotarły dzięki Zjednoczonej Prawicy. Przecież jeśli mamy drogi, jeśli budowa jest Via Carpatia, to przecież nie odpowiada za to Prezydent Miasta Lublina, ale służy to Lublinowi. To daje ogromne szanse. Nigdy Lublin, muszę to dokończyć Pani Redaktor, nigdy Lublin w ostatnich dziejach nie miał takiej szansy. Ja to porównuję, proszę Państwa, do szansy dziejowej. Pytanie jest, czy to wykorzystamy. Pytanie, czy nie będzie tak, że wszystko wybudowano, tylko, proszę Państwa, nie potrafimy tego wykorzystać, bo to jest ogromna szansa i trzeba tą szansę widzieć. Natomiast wydaje mi się, że Pan Prezydent w tym narzekaniu, utyskiwaniu, to właściwie nie ma wizji, nie ma wizji na kolejne 5 lat.
Ale to jak rozmawialiśmy o edukacji, to jaką ocenę by Pan wystawił prezydentowi Żukowi? No tak jak w szkole.
Proszę Państwa,
ja poważnie pytam.
Dopuszczam.
Dopuszczająca, czyli dzięki. To jest ocena jaka?
Dwójka. Czyli ja doceniam to, co się wydarzyło w ostatnich latach, ale proszę Państwa, jeśli w Lublinie to jest właściwie przygoda życia, żeby dojechać z miejsca do miejsca, bo to jest przygoda naprawdę, poruszać się po niektórych ulicach, to...
O tych rozwiązaniach zaraz będziemy.
Na inną ocenę, ale ja doceniam to, co Pan Prezydent zrobił. Naprawdę doceniam. Wydaje mi się jednak, że ta dynamika, ona zdecydowanie spada. Wraz z każdym rokiem ona po prostu spada.
To teraz przekażemy mikrofon panu doktorowi Marcinowi Nowakowi, który przez wiele lat współpracował z panem prezydentem Krzysztofem Żukiem. Po ostatnich wyborach parlamentarnych doszło do pewnego rozłamu, możemy tak powiedzieć, czy... No tak.
Przypomnieć to, historię, bo to dość ważne. Być może część z Państwa nie zna.
Ale w takim dużym skrócie, jak można, Panie doktorze.
Tak, kalejdoskopowym. Proszę Państwa, w momencie, kiedy zdecydowałem startować do Wyższej Izby Parlamentu, okazało się, że Pan Prezydent zaapelował do mnie przez media, żebym się wycofał, a kiedy dalej konsekwentnie korzystałem z prawa do demokracji, zostałem po wyborach osądzony, spionizowany i odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta i usunięty z klubu. Ale przez ostatnie...
Nie spodziewał się Pan, rozumiem,
ja
tego.
Ja brałem pod uwagę każdy scenariusz w momencie, kiedy zamiast ze mną rozmawiać, rozmawiano ze mną przez media i robił to Prezydent, który dokładnie wiedział, że startuje, bo przecież decyzję o starcie ogłosiłem w marcu.
Ale rozczarowała Pana ta decyzja?
Nie, mnie absolutnie to nie rozczarowało, wręcz zbudowało mnie do dalszego działania. Działam na rzecz Lublinian.
Ile lat Panowie razem współpracowali?
My współpracujemy tak naprawdę dalej ze względu na to, że będąc radnymi, no głosujemy za budżetem, głosujemy przeciwko budżetowi, dyskutujemy o problemach miasta, to jest jakaś forma współpracy. Natomiast przyznam szczerze, że przez ostatnie lata zakres współpracy z panem prezydentem zupełnie mi się nie układał i to zaczęło się mniej więcej od tematu górek czechowskich, bo wtedy zostało przeprowadzone, przypomnę Państwu, referendum, gdzie społeczność Lublina wypowiedziała się jednoznacznie, że nie chce zmiany studium w tym zakresie. Nie chce nowej planistyki i wprawdzie referendum nie było wiążące prawnie, ale było wiążące moralnie. Co więcej, około 40% mieszkańców dzielnic ościennych wokół Górek Czechowskich wypowiedziało się w tej materii negatywnie. Ja uznałem, że nie mogę zaakceptować scenariusza innego niż scenariusz, w którym mieszkańcy Lublina powiedzieli wyraźnie nie. No i nie zagłosowałem za projektem, który pan prezydent przedstawił. Po latach dziwię się, że wtedy nie zostałem usunięty z klubu, ale konsekwentnie realizowałem swoje działania. W momencie, kiedy nastał COVID, zabiegałem o to, by chronić lubelskich przedsiębiorców, by wprowadzić warunki preferencyjne dla nich, niższe opłaty z tytułu użytkowania lokali należących do gminy Lublin, także
to jakim politykiem jest
opłat.
Krzysztof Żuk? Jakby pan powiedział słuchaczom, nie z Lublina, problem, bo jesteśmy też w Warszawie, w Łodzi, w Bydgoszczy i w wielu innych miejscach.
Problem polega na tym, pani redaktor, szanowni państwo, że Krzysztof Żuk, pan prezydent Krzysztof Żuk przestał być w mojej ocenie menadżerem miasta, a stał się politykiem, a samorząd, proszę państwa, nie ma barw politycznych, przynajmniej nie powinien ich mieć, powinien skupiać się na sprawach lokalnych. Chodniki, dziury w jezdni nie mają barw politycznych. Nie upolityczniajmy samorządu, bo idziemy w bardzo niewłaściwym kierunku, a tu jak widzimy i w kształcie komitetu prezydenta Krzysztofa Żuka i w jego działaniach, no tej polityki jest bardzo dużo, za dużo. I to tej polityki partyjnej, takiej, która mówi, że jak nie z nami, no to skończysz na jakimś tam marginesie życia publicznego, bo cię wyrzucimy z klubu, masz się dostosować do naszych reguł i do naszych zasad. I to jest brutalizacja tego życia publicznego w strasznym wymiarze. Ja jestem absolutnie negatywnie nastawiony do takich rozwiązań i do takiego pojmowania życia publicznego, bo uważam, że po to walczyliśmy o demokrację, żeby wykorzystywać ją w sposób najwspanialszy, jaki możemy, i każdy ma prawo do tego, żeby z tych instrumentów korzystać i żeby dla dobra publicznego zabiegać o głosy mieszkańców, czy to w wyborach samorządowych, czy parlamentarnych. No, ta decyzja pana prezydenta Krzysztofa Żuka i jego klubu, który bezwiednie trochę zadziałał w tej sprawie, no to dla mnie była taka też nauczka, żeby dalej robić swoje i dalej słuchać wyłącznie mieszkańców Lublina, bo to nie ma sensu wchodzić w jakieś takie dziwne koterie czy układy, które tak naprawdę nie dają żadnego pozytywnego wzorca dla kolejnych pokoleń, a jedynie pokazują, jakie fatalne opinie można mieć o życiu publicznym właśnie ze względu na taką formułę.
Panie doktorze, jaka ta ocena by była?
Powiem tak, ocenę prezydentowi Żukowi już za niespełna 2 tygodnie wydadzą mieszkańcy Lublina.
Dyplomatycznie.
I ta ocena będzie dla mnie i dla wszystkich wiążąca. Wierzę, że dojdzie do drugiej tury, wierzę, że wygram w tej drugiej turze z panem prezydentem i wierzę, że ta ocena będzie najlepsza właśnie dla mnie, choć oczywiście przed nami rywalizacja i dwaj moi konkurenci obecni tutaj, którzy przyszli na debatę i nieobecny dzisiaj, podkreślę raz jeszcze, pan prezydent, na pewno będziemy jeszcze wspólnie dyskutować nie jeden raz i przedstawiać nasze wizje miasta. Ja mam nadzieję, moja okaże się najbardziej intratna dla mieszkańców Lublina i ten kredyt zaufania zostanie mi powierzony.
Dziękuję bardzo. Wiemy, że Lublin będzie się ubiegał o Europejską Stolicę Kultury w roku 2029. To ja powiem o swoich odczuciach, bo ja z Lublinem jestem związana, kończyłam Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, ale to już dawno temu, a teraz po latach wróciłam do rodziny odwiedzić i tutaj, gdzie jesteśmy na Starym Mieście, na rynku, no te kamienice są dosyć zadbane, możemy tak eufemistycznie, delikatnie to powiedzieć, ale jeżeli odejdziemy dalej, to patrzymy na przykład na ulicę Lubartowską, no i tam tych kamienic, które są nieodrestaurowane, jest bardzo dużo. Jaki panowie mają pomysł? No bo nawet jeżeli Lublin zostanie tą Europejską Stolicą Kultury, to za 5 lat te straszaki, które są i tutaj, i na ulicy Lubartowskiej, chyba nie da się w takim ekspresowym tempie wyremontować i naprawić. No więc jak tych ludzi z Europy i tę kulturę w Lublinie przedstawić? Jaki panowie mają pomysł? Może zacznijmy od pana Marcina Nowaka.
Przede wszystkim przemieszczając się śródmiejskimi i staromiejskimi ulicami, widzimy ogromne zróżnicowanie, jeżeli chodzi o stan jakościowy kamienic. To wynika po części ze stanu własnościowego, ale też z błędnej niestety polityki miasta, bo lokale znajdujące się właśnie w zasobach gminy Lublin niestety są bardzo często w stanie totalnego rozkładu, w stanie agonalnym, gdyż na przykład osoby, które znajdują się w tych lokalach, no nie mają jakiejś takiej rozsądnej polityki mieszkaniowej wobec nich ze strony miasta, jeżeli chodzi o opłaty czynszowe. Tu mówimy też o braku bonifikat, jeśli chodzi o lokale użytkowe dla przedsiębiorców. Gdy okazuje się, że czynsz z tytułu lokalu użytkowego jest zbyt wysoki, przedsiębiorca często zamyka działalność. No i z tego tytułu lokal stoi pusty i nie ma w nim ani użytkującego, ani przeprowadzonego remontu. I to wszystko niestety skutkuje takim, a nie innym stanem rzeczy. Poza tym, no niestety nie przeznaczamy zbyt wysokich kwot pieniężnych na renowację obiektów zabytkowych i tych zarówno znajdujących się w zasobach gminy Lublin, jak i tych, które są w zasobach prywatnych.
A mają państwo się czym chwalić, prawda?
A mamy się czym chwalić, mamy najpiękniejsze stare miasto w Polsce. Jako lublinianin podkreślam to z całą wyrazistością, ale przyjezdni mówią to samo. Mamy sporo atrakcji nie tylko w sercu Lublina, ale także w ościennych dzielnicach i tutaj ja osobiście jako prezydent zamierzam przeznaczyć większe kwoty na renowację obiektów zarówno tych prywatnych, jak i tych znajdujących się w zasobach gminy Lublin.
No bo właśnie często słyszymy to, panie doktorze, że jest nieuregulowana sytuacja własnościowa, ale przecież miasto może dofinansować, wejść w
nie tylko może, ale powinno, a na tym polu niestety Lublin nie wykazał się szczególną inicjatywą i szczególną pomysłowością. No te środki są stosunkowo małe, ale też pamiętajmy o tym, że my powinniśmy w jak największej mierze sięgać po zewnętrzne środki na zabytki, bo Europejska Stolica Kultury, o której marzymy, jest bardzo ważna, ale cóż z tego, jeżeli nasze aktywa czy nasze zasoby miejskie, czy po prostu to, co nas otacza w zakresie piękna kulturowego, będzie zaniedbane i będzie deprecjonowało wartość naszego miasta. Miast czyni z niego naprawdę perłę Europy.
To podobne pytanie do pana doktora Roberta Derewendy o tą Europejską Stolicę Kultury, ale także w nawiązaniu do niestety do tych rozpadających się niektórych budynków, ale także jak już rozmawiamy o tych finansach, to ja się tak zastanawiałam, że cały czas miasto Lublin emituje obligacje i bardzo dobrze mu idzie, panu prezydentowi i radnym. W tym roku podejrzyjmy obligacje na 2024 rok to 270 milionów złotych. Także państwo tu zgromadzeni i także słuchacze z Lublina cały czas słucham. Tak, proszę, proszę, pan Marcin Nowak.
Przepraszam mojego interlokutora, ale muszę dwa słowa państwu powiedzieć. Te 270 milionów, wyobraźcie sobie, proszę państwa, że wokół tej sprawy praktycznie nie odbyła się żadna dyskusja, co mój kolega, rozmówca podkreśla, ani na komisjach stałych, ani na sesji.
No autorytatywnie,
może,
tak?
Może jedna
stwierdzono,
osoba
że taka kwota?
Zabrała dosłownie w kilku zdaniach głos na ten temat i te 270 milionów jako instrument dłużny zostało zaciągnięte tak, jakbyśmy mówili tutaj o 5 tysiącach złotych. I w ten sposób Rada Miasta nigdy nie powinna już funkcjonować, bo to pokazuje taką totalną bezrefleksyjność i taką totalną niemoc tego ciała uchwałodawczego, które powinno kontrolować prezydenta, a nie wykonywać bezwiednie jego wolę.
Ale przecież prezydent Krzysztof Żuk tłumaczy, że to jest kwota na inwestycje, że będziemy się rozwijać, że bez tych pieniędzy Lublin będzie w stagnacji. No bardzo mocno przekonuje i chyba mu się to udaje, patrząc na ilość kadencji.
Z całą pewnością przekonał radnych ze swojego klubu, bo wszyscy zagłosowali za.
To wracamy do pana Roberta Derewendy o te pieniądze, bo pan jest też...
Nie przekonał,
ale mnie zastanawia też fakt, no dobrze, mamy tę sumę prawie 300 milionów złotych, to są obligacje. A kto te obligacje kupuje?
Oczywiście zawsze jest tak, że te obligacje są na jakiś szczytny cel, na szkołę, jakieś poważne inwestycje. Natomiast oczywiście to jest tylko pewna przykrywka, dlatego że my nieustannie dopłacamy do złego zarządzania miastem de facto, czyli na przykład do spółek miejskich, na przykład do MOSIR-u. Jeśli ktoś nie potrafi zarządzać taką spółką,
zadłużenie spółek miejskich
to niestety
817 milionów złotych.
Trzeba dać szansę tym, którzy będą potrafili zarządzać tymi spółkami miejskimi. Jako prezydent to gwarantuje. Proszę państwa, nie brakuje ludzi zdolnych, menadżerów, którzy mogą rzeczywiście zająć się spółkami miejskimi tak, żeby te spółki nie generowały aż tak olbrzymich strat. Natomiast tam są bardzo wysokie zarobki, jeżeli chodzi o menadżerów, jeżeli chodzi o kadrę zarządzającą.
Na przykład?
Tymczasem Nie chcę podać teraz danych, bo musiałbym to sprawdzić w notatkach, ale to można sprawdzić w internecie, proszę Państwa. Na pewno są niewspółmierne do efektów, tak? To nie ulega wątpliwości. Ja sobie nie wyobrażam, proszę Państwa, że jako dyrektor dużej placówki, jako dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej nie radziłbym sobie z finansami, tak? Jakbym miał zarządzać, proszę Państwa? To jest dla mnie w ogóle niewyobrażalne. Jeżeli moja kadra zarządzająca nie radziłaby sobie ze swoim budżetem, to nie wyobrażam sobie takich współpracowników, takiej kadry zarządzającej. To tak jakby obecny prezydent nie umiał po prostu dobrać menadżerów, tak? Albo oni są z innego klucza. My wiemy, z jakiego klucza są, prawda? To jest często klucz po prostu partyjny de facto, tak? Czyli jest to pewien układ, w którym to wszystko funkcjonuje. Jeżeli chodzi o tą kwestię, o którą przed chwileczką pani redaktor pytała, to jest taka tendencja w Lublinie, że na przykład na ulicy Lubartowskiej piękne kwiatki się ustawia i oczywiście w ten sposób przykrywa się to, co w bramach. Wystarczy wejść w bramę, wystarczy zobaczyć, jak wyglądają te kamienice. Nie jest na pewno mocną stroną obecnego prezydenta budowa mieszkań komunalnych. A to jest ze sobą ściśle związane. To, co przed chwileczką powiedział mój przedmówca, jeśli nie budujemy mieszkań komunalnych, to trudno myśleć o tym, żeby inaczej można było też wykorzystać te mieszkania, które znajdują się w samym centrum. Co więcej, ograniczamy wręcz miejsca parkingowe. Usługi, które były w centrum, do których można było podjechać, jeśli ogranicza się miejsca parkingowe, stają się niedostępne. Wybetonowanie, wybrukowanie całego krakowskiego przedmieścia, począwszy od placu Łokietka przed ratuszem, co jest symbolem, można powiedzieć, tej betonozy, bo tam nie ma tradycyjnych drzew, które byłyby gdzieś zasadzone w gruncie, aż po beton wylewający się na cały Plac Litewski, to jest pewien symbol.
Ale też ta betonoza dzisiaj zauważyłam na tym nowym dworcu autobusowym.
Tak, tam również między jednym dworcem a drugim. To jest, proszę Państwa, pewien symbol, ale to może byłoby imponujące, mogłoby w jakiś sposób wskazywać na nowoczesność, ale powiedzmy w połowie lat 90. Natomiast nie dziś, nie współcześnie. Trzeba inaczej widzieć miasto. Jeżeli chcemy, aby w mieście korzystać z usług, które są w centrum, to trzeba myśleć o budowie parkingów. Żaden taki parking w ostatnich latach nie powstał w centrum miasta, wielopoziomowy parking, który miasto rzeczywiście by wybudowało albo przeznaczyłoby grunt na tego typu inwestycje. Natomiast nieustannie w samym centrum powstają nowe budynki i w ten sposób my się po prostu dusimy. Jeździmy w korkach, nie możemy dojechać do centrum. I co to powoduje? Powoduje, że nie korzystamy z usług lokalnych, tylko na przykład jedziemy do galerii, które są na obrzeżach miast. W ten sposób nie wspieramy naszego kapitału, nie wspieramy naszych przedsiębiorców, bo po prostu nie możemy tego zrobić. Nie ma, jednym słowem, proszę Państwa, nie ma wizji rozwoju Lublina. Ta wizja powinna być długofalowa. My do niej powinniśmy zmierzać z roku na rok. Co 5 lat, co 10 lat powinniśmy widzieć Lublin co najmniej za lat 20, do jakiego celu zmierzamy. I te wszystkie inwestycje, które dziś powstają, powinny być z myślą pewnego celu, jak ten Lublin widzimy, a nie tylko i wyłącznie dokoptowujemy kolejne budynki.
Ja jeszcze dopytam się o te obligacje. To jest 270 milionów, ponad 2 miliardy jest zadłużenie Lublina, a kto głównie skupuje te obligacje? Czy my mamy w ogóle takie informacje, czy to są polskie banki, czy to jest polski kapitał? Gdzie to trafia?
Proszę Państwa, doskonale radzi sobie w tym prezydent. Uwielbia te tematy na sesji Rady Miasta. Nieustannie nas przekonuje, że jak bierzemy nowe, jak podejmujemy nowe zadłużenie, jak wypuszczamy nowe obligacje, to jest to największe szczęście dla miasta. Że już lepszego rozwiązania nie ma. Proszę Państwa, no słabe to jest, naprawdę słabe. Jeśli ja mam pytanie, z czego zostanie wybudowany Stadion Żużlowy? Stadion Żużlowy to około prawdopodobnie, proszę Państwa, szacujemy 300 milionów. A pani redaktor mówi, że wypuszczamy obligacje na 250 milionów, około 270 milionów. A jeśli mówimy o obsłudze długu, jeśli mówimy o spłacie długu, to jest to, z tego co pamiętam, około 160 milionów
rocznie. Czy my wiemy, kto głównie wykupuje te obligacje?
Proszę Państwa, no jest to operowanie oczywiście tymi pieniędzmi, ale de facto...
Na jaki procent są opracowane te obligacje?
Ja alarmowałem jeszcze przed COVID-em, że koniunktura się skończy, że te obligacje, w ogóle, że kredyt będzie w końcu kiedyś drogi, bo przecież każdy, kto bierze kredyt, zdaje sobie z tego sprawę, że są lata, kiedy jest koniunktura, ale są lata, kiedy ten kredyt kosztuje zdecydowanie więcej. I ostrzegałem, że przyjdzie moment, kiedy ten kredyt będzie nas kosztował zdecydowanie więcej.
Teraz?
I właśnie do tego momentu doszliśmy.
Pan profesor Ryszard Zajączkowski przysłuchuje się tej rozmowie o pieniądzach, przysłuchuje się o tym zadłużeniu. Europejska Stolica Kultury też gdzieś w tle. To tak jakby zebrać to wszystko i połączyć.
Tak, proszę Państwa, tutaj pan doktor Robert Derewenda był łaskaw powiedzieć, że nie ma wizji rozwoju Lublina. Ja bym się z tym nie zgodził. Jest taka wizja. Trzeba tylko zapytać, czyja jest to wizja. Otóż to jest bardzo ważne pytanie. Ja uważam, że przede wszystkim nie jest to wizja lublinian. No jeśli mówimy chociażby o tym konkursie na Europejską Stolicę Kultury. Owszem, dobrze było, gdyby Lublin tutaj zabłysnął, ale przecież to nie może być tak, że ubiegamy się o jakiś mityczny tytuł, a z drugiej strony są miejsca ogromnie zaniedbane, nawet takie, gdzie nie ma kanalizacji. Po co nam zatem taki bizantynizm? Proszę zobaczyć,
gdzie
mamy...
Gdzie są takie miejsca, panie profesorze, w
proszę?
Lublinie? Gdzie są takie miejsca w
No na
Lublinie?
Przykład ulica Wapienna. Czy państwu to coś mówi? Tam jest naprawdę bardzo trudna sytuacja ludzi. Mamy XXI wiek, a oni nie mają dostępu do wody. Ale weźmy inny przykład. Mamy wspaniały dworzec autobusowy.
W cudzysłowie wspaniały, tak czy nie?
Tak, no proszę państwa, ja zwiedziłem trochę świata i powiem szczerze, w bogatych krajach nie widziałem podobnych obiektów w wielkich miastach. I trzeba sobie zadać pytanie, po co ten dworzec został zbudowany? Czy po to, żeby służył temu miastu, gdzie jest coraz mniej mieszkańców, gdzie wciąż spada populacja? Czy jest to pomysł wykreowany z perspektywy globalistycznej, po to, żebyśmy mieli dobre miejsce, aby dokonywać przesiadek dla przesiedleńców? Naprawdę, taki obiekt w Lublinie kosztem 300 milionów złotych w sytuacji, kiedy nie ma miejsca dla wielu ludzi do mieszkania, gdzie nie ma dobrych warunków do życia, bo brakuje wody, gdzie mamy wiele do wyremontowania. Powstaje nagle, no właśnie, po co? Ja zadaję to pytanie bardzo wyraźnie, żeby państwo zobaczyli, jak Lublin poprzez swoje władze jest uwikłany w różne zależności globalistyczne. Tutaj powstał problem zadłużenia, oczywiście bardzo istotny. No właśnie, kto będzie zarabiał na długach lublinian? No nie ma nic gorszego niż zrobić z ludzi biedaków i wpędzić ich w warunki życia, w których nie chcą. Padły tutaj też pytania takie o to, no kto rządzi, że zarządzanie miastem powinno nie być podyktowane interesami partyjnymi. Ja chcę podkreślić, że w tym gronie kandydatów do fotela prezydenta jako jedyny jestem kandydatem bezpartyjnym. To jest ważne, dlatego że ja reprezentuję...
Nie, tutaj macha głową pan...
Żeby była jasność, Robert Derewenda, nigdy nie należałem do żadnej partii politycznej i nie należę do żadnej partii politycznej. Wspiera mnie środowisko Prawa i Sprawiedliwości, ale nigdy do żadnej partii nie należałem.
Więc mnie, proszę państwa, wspiera środowisko lublinian, Komitet Obywatelski, który nie utożsamia się z żadną partią polityczną. I wbrew tym wszystkim usiłowaniom globalistycznym chcemy znaleźć pieniądze dla ludzi. A najważniejsze pieniądze to są te, które będą służyć temu, żeby tutaj rodzili się nowi lublinianie.
To niech pan opowie o tym planie 100 tysięcy złotych.
No właśnie, proszę państwa, jeśli ktoś się z czymś nie zgadza, to najlepiej na początek sprawę ośmieszyć. Ja wiem, że to jest być może temat trochę szokujący dla niektórych, bo już przeszliśmy 500+, 800+. I to nic nie dało, no bo to są śmieszne zasiłki. Oczywiście czasem bardzo to pomaga niektórym rodzinom, które żyją na skraju nędzy niemal. To taki zasiłek coś daje, ale on nie rozwiązuje jednego podstawowego problemu. Problemu takiego, czy Polska będzie istnieć, czy Lublin będzie istnieć, czy tutaj będą mieszkać Polacy, czy przybysze z innych krajów, którzy będą przywożeni do pięknego dworca w wielkich ilościach. No bo przecież sami lublinianie tego wszystkiego nie obsłużą. Dlatego sprawą podstawową, kluczową jest to, żebyśmy trwali jako społeczeństwo i naród. A jeśli chcemy trwać, to ludzie muszą chcieć mieć dzieci. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że przez świat idzie wielka akcja depopulacyjna i wielka propaganda antynatalistyczna. Chodzi o to, żeby nas było mało, żebyśmy byli słabi, biedni, żeby inni mogli nami zarządzać. A my co najwyżej, żebyśmy pracowali za miskę ryżu. I ja mówię nie takiej polityce. Ja mówię, że ci, którzy chcą mieć dzieci, którzy chcą się rozwijać, oni muszą mieć tworzone ku temu warunki. Nikt nikogo nie będzie zmuszał do rodzenia dzieci, ale ludzie muszą widzieć realną korzyść z posiadania dzieci. A więc 100 tysięcy na pierwsze dziecko z podziałem na dwie części, 50 tysięcy na początek, drugie 50 przez 3 lata, 150 na drugie dziecko, 150 tysięcy złotych z budżetu miasta, 250 tysięcy na trzecie dziecko. Też przy podziale na dwie części. Proszę Państwa, nikt o tym nie mówi, ponieważ komu zależy na tym, żeby rodzili się Polacy? Proszę mi pokazać takich ludzi. Jeśli taki projekt kosztowałby rocznie około 7% budżetu Lublina, to naprawdę to nie jest dużo. Wydajemy więcej na inne rzeczy. Tutaj trzeba bardzo wyraźnie przyjrzeć się wydatkom Lublina, całej polityce finansowej. Bez ludzi, bez młodych rodzin to miasto będzie się zwijać. I wreszcie przyjdzie tutaj ktoś, kto je zabierze jako wykup za długi. To tyle.
Bardzo dziękuję. To ja teraz spojrzę na Państwa i oddałabym chętnie głos Państwu zgromadzonym. Czy mają? Zapraszam tutaj do mnie, ja podam mikrofon, bo wszystko się nagrywa i musimy mieć dobrą jakość dźwięku.
Proszę. Doktor Józef Kaczor, Solidarność UMCS. Chciałem zapytać wszystkich. Mamy w Lublinie Majdanek. Od wielu lat przyjeżdżają tutaj różne wycieczki i tak dalej. Chciałem zapytać, kiedy wreszcie zmieni się na tym Majdanku, zmienią się napisy na właściwe? Już interweniowałem poprzednio u prezydenta. W głównym miejscu jest napis Koncentracja Lublin, Koncentracja Lagen Lublin. Wszędzie jest nazwa, nie ma słowa Deutschland ani Niemcy. To jest jedna sprawa. Następna sprawa to jest tak, nie ma śladu, że na tym Majdanku lądował nasz papież Jan Paweł II, nawet nie ma tabliczki. Mam nadzieję, że jak zostaniecie prezydentami, to zrobicie.
Dziękuję, to słuchamy odpowiedzi kandydatów.
No, usłyszałem głos społeczności Lublina i nie tylko mam obowiązek, ale też chęci podjęcia działań w tym zakresie. Podkreślam jednak z całą wyrazistością, że jest to państwowe muzeum, nie należące do zasobów gminy Lublin, nie będące w gestii miasta, co nie zwalnia mnie oczywiście z odpowiedzialności za działania w tym zakresie. I ja się osobiście zobowiązuję, że odbędę taką rozmowę z dyrekcją muzeum na Majdanku jeszcze przed wyborami, czyli jeszcze przed 7 kwietnia.
Pan Robert?
Jak Państwo wiedzą, o prawdę historyczną zabiegam, walczę od wielu lat. Tą kwestią również się zajmowałem, postulowałem zmianę tych napisów.
Bezskutecznie niestety.
Bezskutecznie, ale proszę Państwa, jest jeszcze wiele rzeczy, w których możemy być skuteczni, bo tak jak Pan, mój przedmówca przed chwileczką powiedział, Pan Marcin Nowak, muzeum nie jest pod jurysdykcją miasta, ale na przykład Rada Miasta w ostatnich miesiącach przyjęła uchwałę, której byłem autorem, o tym, że wspieramy rząd polski w dochodzeniu reparacji ze strony państwa niemieckiego. Ale obecnie pan Donald Tusk powiedział, że to zostało gdzieś rozwiązane. Ja się pytam, kiedy rozwiązano tę kwestię na przykład z miastem Lublinem? Przecież jest część ratusza nieodbudowana do tej pory, która została zniszczona przez Niemców. Cała dzielnica pod zamkiem została zrównana z ziemią. Dobytek wywieziony mieszkańców Lublina do Reichu, do III Rzeszy, zrabowane Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wreszcie pomordowani ludzie, wywiezieni na roboty. Kiedy to zostało z Lublinem uregulowane? Kiedy to zostało z Lublinem załatwione? To są jeszcze poważniejsze kwestie, które należy podjąć, które nie zostały uregulowane, a nie tylko kwestia prawdy historycznej. To jest bardzo istotne z punktu widzenia miasta, bo uwaga, tą uchwałę przyjęli wszyscy radni zgodnie. Bez względu na barwy polityczne. Wszyscy przyjęli. A tymczasem zupełnie inaczej wygląda to po stronie pana Donalda Tuska, premiera Polski, który mówi, że właściwie gdzieś te sprawy zostały już dawno załatwione. Jeśli mógłby nam pokazać w Lublinie, gdzie te sprawy zostały uregulowane i w jaki sposób Niemcy zapłacili za to, co zniszczyli, za to, co zrabowali w Lublinie, to chętnie bym ten dokument, proszę Państwa, przeczytał. Dziękuję.
Może Pan jakoś go dostanie, panie doktorze.
To jest, proszę Państwa, chyba niemożliwe, ponieważ jako historyk doskonale sobie zdaję sprawę, że takiego dokumentu
nie ma.
Nie ma. Jakby był, to Niemcy by go dawno opublikowali, więc nie ma do czego się odnieść nawet.
Pan profesor Ryszard Zajączkowski odnośnie tego pytania o Majdanek.
Proszę Państwa, to pytanie wywołuje inne, o wiele ważniejsze. Kto rządzi Polską? Otóż ten napis pewnie jest od dawna, przetrwał różne rządy, ale one nie wpłynęły na to, żeby uhonorować elementarną prawdę historyczną. A zatem nad tymi rządami są jakieś prawdziwe rządy, natomiast te rządy, które rezydują w Warszawie, są marionetkowe. I jeśli ja dzisiaj do Państwa się zwracam, zresztą nie tylko dzisiaj, ale wcześniej, przez ostatnie lata, to chcę Państwu wyraźnie uświadomić jedną rzecz, co do której jestem absolutnie przekonany, że nikomu nie zależy na istnieniu Polski. Jeśli Polacy chcą obronić swoją ojczyznę, muszą to zrobić sami i muszą wyłonić takie elity, które będą ich reprezentować. Nie mogą być to elity przyniesione w teczce, tabloidalne, które mają dostęp do wielkich mediów, ale mają jedną zasadniczą wadę. Nie reprezentują interesu polskiego. To tyle.
Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś pytanie do naszych kandydatów? Zachęcam. Pan, tak, pan, bo pan wiem, że chciał zapytać, więc zapraszam. Proszę, mamy jeszcze trochę czasu, więc.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Mieczysław Konarski. Kandyduję na radnego Lublina. I mam wielką przyjemność, jakbyście panowie wspólnie usiedli do stołu i zawalczyli o stanowisko prezydenta i zastępców w ratuszu w Lublinie. Odpowiada mi taka ekipa jak państwo, a ja bym wam służył jako radny, jak wygram. Ale to dalej chciałbym powiedzieć tak, pracowałem w administracji państwowej, więc wiem jak to wszystko wygląda. Cały czas prowadziłem biznes jednocześnie prywatny swój, pracowałem na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich i chętnie swoją wiedzą i doświadczeniem będę panów wspierał. Walczę z panem Żukiem, bo pan Żuk nie zna smaku złotówki. A smak złotówki to jest wtedy, jak ją się racjonalnie wydaje. Wydać 350 milionów na Bizancjum, tak jak zrobili dworze, co panowie tutaj mówili o tym, prywatny człowiek, który jest w biznesie, oglądałby 7 razy, żeby taką idiotyczną inwestycję rozpocząć. Ja widziałbym ten dworzec w innym miejscu i nad tym dworcem jeszcze bym zrobił mieszkania lub biura dla urzędników ratusza, a nie wynajmować je w poszczególnych dzielnicach miasta. Następną sprawą, szanowni państwo, to są dzielnice, gdzie zapomniane są przez Boga i przez władze miasta. To wspomnieliście o Wapiennej. Druga dzielnica to jest Krochmalna, gdzie Dzierżawna i tam te wszystkie tereny. Nie wiem, jak można przez tyle lat, 14 czy 15, jak pan Żuk był, żeby nie ukłonić się, nie pójść się porozmawiać z tymi ludźmi. Ja byłem tam, proszę państwa. Tam się wylewa zlewki do rynsztoku. XXI wiek. Miasto, które pretenduje do wielkich sław, do wielkich, ale to wszystko chyba jest tylko i wyłącznie na słowa rzucane na wiatr. Czy jesteśmy za tym, żebyśmy finansowali? Tak, racjonalnie trzeba wszystko finansować, tylko racjonalnie trzeba wydawać pieniądze. A te obligacje, które wydaje pan prezydent, no to jest takie załatanie dziur, bo to nie są pieniądze, które będą procentować, tylko do tych pieniędzy trzeba jeszcze dołożyć. I to dołożyć do tych obligacji, bo to będą procentowane i nie wiadomo, jakie procenty sam. Zresztą panowie, pan Nowak w Radzie Miasta wie, jaka jest sytuacja. Pytanie do panów. Panie profesorze, panie doktorze, czy usiądziecie do wspólnego stołu i porozmawiacie, jak rządzić miastem w trójkę?
Siedzimy przy tym stole, rozmawiamy o mieście. Jestem przekonany, że jeden z nas znajdzie się w drugiej turze i będziemy rywalizować z panem prezydentem Żukiem wspólnie. Wspólnie wówczas. Mam taką nadzieję, ale wszystko w państwa rękach, wszystko w głosach i woli mieszkańców Lublina.
Pan Robert Rewenda.
No, oczywiście, bo nam zależy na Lublinie. My szanujemy mieszkańców i proszę państwa, przynajmniej ja traktuję przyszłą władzę, przyszłą prezydenturę jako służbę mieszkańcom. Więc nie wyobrażam sobie inaczej, jak tylko przy współpracy. Jestem przekonany, że na taką współpracę będę mógł liczyć jako przyszły prezydent. A chciałbym jeszcze odnieść się do tych złotówek. Proszę państwa, te złotówki to różnie działają w Lublinie. Kiedy państwo się spóźnią na przykład w miejskiej spółce, w miejskim ośrodku sportu i rekreacji z wyjściem z basenu, to za każdą osobę, powiedzmy, że państwo wejdą z dwójką dzieci, za każdą minutę zapłacą państwo odpowiednią kwotę, czyli złotówkę. Czyli jak się państwo spóźnią z dwójką dzieci 10 minut, to zapłacą razem 30 zł. Natomiast jak się spóźniły firmy, które podejmowały pewne inwestycje w mieście, na przykład rewitalizacja Parku Ludowego czy budowa dworca metropolitarnego, to tam nie policzono od każdego robotnika, który tam pracował, złotówki za każdą spóźnioną minutę. Czyli to działa tylko w jedną stronę. Jeśli pobieramy te pieniądze od mieszkańców, to tutaj, proszę państwa, nie ma skrupułów. Natomiast w momencie, kiedy to działa w drugą stronę, to tutaj już, proszę państwa, takich kar jakoś sobie nie przypominam. Dziękuję, ale oczywiście wracam do współpracy. Niewątpliwie będziemy współpracować dla Lublina, dla Polski.
Pan profesor Ryszard Zajączkowski teraz.
Tak, pan Mieczysław Konarski był łaskaw zapytać, czy zasiądziemy razem do wspólnego stołu. Otóż chcę państwu odpowiedzieć od razu w ten sposób, że owszem, ja zasiądę do każdego stołu pod warunkiem, że nie będzie przypominał okrągłego stołu, tego, który znamy z niedawnej polskiej historii. Bo ja sobie nie wyobrażam żadnego porozumienia ponad głowami ludzi, tak zwanych elit politycznych, które są oderwane od rzeczywistości i finansowej, i społecznej, i po prostu codziennego ludzkiego życia. Ja nie przyszedłem do teatru politycznego, żeby się w nim dorobić i zaistnieć, tylko przyszedłem po to, żeby reprezentować interesy mieszkańców. Na tyle będę rozmawiał z innymi, na ile oni będą chcieli być pro-lubelscy, na ile będą chcieli działać na rzecz tych 90% Lublinian, którzy tutaj ciężko pracują i niejednokrotnie wiążą z trudem koniec z końcem. Ja jestem dla tych ludzi i jeśli ich interesy będą reprezentowane, to oczywiście widzę możliwość porozumienia też z różnymi siłami politycznymi. Dziękuję.
Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytanie? Tak, zapraszamy jak najbardziej. Proszę się przedstawić, wziąć mikrofon i pytać.
Paweł Zdybel, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Bardzo mi przykro, że nie ma z nami obecnego pana prezydenta. Bardzo chciałem zadać to pytanie na poprzedniej debacie, ale niestety było za mało czasu. Chciałbym zapytać o podejście panów kandydatów do Lubelskich Dni Kultury Studenckiej w ramach też może Europejskiej Stolicy Kultury. Kiedy przeprowadzałem się do Lublina w 2019 roku, zostałem tutaj kulturalia, juvenalia, kozienalia, medykalia, feliniadę, wsejadę i tym podobne dni kultury studenckiej. Te cały miesiąc maj, a nawet początek czerwca był jeszcze o nie zahaczony. Chciałbym zapytać wprost, nie wchodząc może w jakieś głębsze szczegóły, o krótką odpowiedź, jakie panowie, jeśli panowie wygrają i zostaną przyszłym prezydentem, jakie będą mieli panowie podejście do realizacji takich inicjatyw i w jakim kierunku one powinny zmierzać? Dziękuję bardzo.
Bardzo dobre pytanie, świetne, tym bardziej, że mamy tutaj nie tylko kandydatów, ale też społeczność akademicką. Ma pan absolutną rację. Imprezy kulturalne, studenckie były takim motorem napędowym aktywności akademickiej i takim kolorytem dla nas wszystkich. No, Lublin jest miastem akademickim. Akademickość Lublina to filar naszego miasta. 60 tysięcy studentów, jeśli dobrze pamiętam, w tym momencie w Lublinie. Więc absolutnie te imprezy powinny być bardzo mocno promowane przez miasto i również dotowane, rzecz jasna. Mamy Noc Kultury, to bardzo fajna impreza, ale Noc Kultury jest jednodniowym wydarzeniem, natomiast życie studenckie ogniskuje się wokół kilku miesięcy, można by rzec 9 miesięcy, a ten koloryt majowo-czerwcowy powinien być szczególny, bo to święto nas wszystkich. Ja jako prezydent, jako człowiek, który jest związany ze światem akademickim od wielu lat, na pewno będę starał się, by te działania były ze strony ratusza jeszcze bardziej intensywne. No, nie widzę takiego mocnego wkładu w te Dni Kultury Studenckiej poza wręczeniem symbolicznego klucza do miasta, ale tu powinny być przede wszystkim środki finansowe duże włożone na imprezy studenckie o charakterze promującym miasto, a więc koncerty, bo to też wpisuje się świetnie w scenariusz zabiegania o Europejską Stolicę Kultury, która musi być dla nas takim bardzo mocnym wyzwaniem. Coś mi z mikrofonem tutaj siada, widzę.
Ale takim u nas działa ten mikrofon.
Aha, przepraszam. Bardzo mocnym wyzwaniem w rozumieniu docenienia tego pierwiastka społecznego, akademickiego, żeby wszyscy mieli z tego korzyści i żeby Lublin z tego również miał przychody finansowe.
Dobrze, to teraz dr Robert Derewenda.
Szanowni Państwo, to oczywiście ogromna tradycja Lublina, świetne inicjatywy, każda uczelnia ma swoją tradycję. Nie będę zmierzał do jakiejś centralizacji tych wszystkich wydarzeń. Oczywiście jako prezydent miasta będę wspierał finansowo, ale będę traktował przede wszystkim studentów bardzo poważnie, czyli oddam możliwość organizacji tych dni poszczególnym uczelniom, zachowam ich autonomię i będę wspierał finansowo jako prezydent miasta. Mało tego, wezmę udział w tych wydarzeniach, dlatego że do tej pory jako pracownik akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego bardzo chętnie biorę udział w kulturaliach. Co roku jestem obecny na tych kulturaliach. Proszę sobie wyobrazić, że już od paru lat nie uczę w szkole, ale nadal chodzę na studniówki, bo ostatnia klasa, którą uczyłem w pierwszej klasie liceum, właśnie w tym roku miała studniówkę, jeszcze miałem zaproszenie i również wziąłem udział w tej studniówce. Bardzo lubię spotykać się z młodzieżą, mam doskonały kontakt z młodzieżą, ale młodzież trzeba traktować poważnie, a już tym bardziej studentów, którzy są osobami dorosłymi i sami wiedzą najlepiej, jak zorganizować tego typu wydarzenia, kogo zaprosić na te wydarzenia, jak to wszystko ułożyć. Jako prezydent, przyszły prezydent miasta Lublina, oczywiście będę wspierał te inicjatywy, będę wspierał również finansowo i wezmę w nich udział.
Dziękujemy. Pan profesor Ryszard Zajączkowski.
Proszę Państwa, ja byłem w wielu uniwersytetach, widziałem życie studenckie na 3 kontynentach. Mam skalę porównania.
Jak ona wypada, panie profesorze?
Proszę Państwa, no każde miejsce ma swoją specyfikę, ale może ja wyjdę od tego, że ja jako prezydent powołałbym studencką radę konsultacyjną przy prezydencie miasta. To takie byłoby ciało doradcze, które byłoby pewnym przekaźnikiem informacji, pomysłów, tego jak można wspomagać studentów, jak oni chcą wpływać na kształty naszego miasta. Ja powiem tak, że tutaj nie chodzi tylko o to, żebyśmy organizowali imprezy jedna za drugą, bo student nie przychodzi na studia po to, żeby imprezować. Przynajmniej ja nie uważam, że to powinien być główny cel pobytu na uniwersytecie. Student przychodzi w innym celu. Przychodzi po to, żeby się czegoś nauczyć. To przypominam wszystkim studentom, żeby zdobyć odpowiednie kompetencje do pracy. W takim razie po co my mówimy o imprezach kulturalnych? Moim zdaniem w tym celu, żeby przy okazji organizacji takich wydarzeń znaleźć jednostki najbardziej pomysłowe, kreatywne, mające charyzmat liderowania, które sprawdzą się na tym etapie życia studenckiego w inicjatywach, które być może same zaprezentują. I ci ludzie potem będą bezcenni w tworzeniu zdrowych elit. Bo ja sobie, proszę Państwa, nie wyobrażam budowania dalej w Polsce elit w oparciu o klucz polityczny. Tylko dlatego, że ktoś się zakręcił wokół jakiejś partii, dostaje stanowisko. Nie, przy mnie tak nie będzie. Tak nie ma w zdrowym świecie. W zdrowym świecie, tam gdzie jest postęp, jest wszędzie tak, że promuje się ludzi aktywnych, twórczych, zdolnych. Nie za to, że zapisali się do określonej partii, tylko że najpierw wykazali się w życiu społecznym, naukowym, ewentualnie no też kościelnym. Niech będą to ludzie, którzy coś z sobą reprezentują, a nie tylko pokazują legitymację partyjną. I takich chciałbym wyławiać przez takie właśnie imprezy, o których tu mówimy.
Bardzo dziękujemy i czas nas goni. Jerzy Głuszyk i jego audycja nie tylko na country czas, nie tylko na country czeka, ale podsumowując, teraz taki wolny głos dla każdego z panów, minuta, maksymalnie dwie, podsumowania, zachęcenia, przekonania tych nieprzekonanych jeszcze na koniec. Panie profesorze, to zacznijmy od pana.
Proszę państwa, jeśli mam tylko minutę, powiem tyle. Głos na mnie to jest głos za życiem. Dosłownie. Chodzi o to, żebyśmy tutaj zaczęli pilotażowy program zmierzający do tego, żeby było nas więcej. Żeby ludzie zmienili mentalność z antynatalistycznej na pronatalistyczną. Żebyśmy zobaczyli wartość w tym, że dobrze mieć dzieci, że kobieta przy dzieciach również może się rozwinąć, że jest to również szansa dla mężczyzny. Jeśli tego nie zobaczymy, to nie zobaczymy nic. Będziemy w matriksie globalistycznego przekazu, który ma służyć temu, abyśmy byli słabi, nieliczni, biedni, zacofani. I ja mówię takiemu przekazowi nie, nawet jeśli on płynie ze wszystkich stron. Jeśli na okrągło nas przekonują o tym, jeśli istotne kwestie są zamiatane pod dywan, to mówię, my musimy się sami obronić, bo w przeciwnym razie nas zmiotą. Dziękuję.
Powiedział pan profesor Ryszard Zajączkowski, Komitet Wyborczy Przyszłość i Tradycja, lider lokalnych struktur Konfederacji Korony Polskiej.
Nie, to nie jest prawda, przepraszam bardzo. Nie jestem związany obecnie z Konfederacją Korony Polskiej.
To było.
Było, ale nie jest.
I się skończyło.
Tak.
Dobrze.
Nie utożsamiam się w tych wyborach żadną partią polityczną, żadnej partii nie reprezentuję.
Komitet Wyborczy Przyszłość i Tradycja, to teraz już z taką delikatnością pan dr Robert Derewenda, Komitet Wyborczy Wsparcie Prawa i Sprawiedliwości, tak mamy mówić.
Tak, ja chciałbym się zwrócić do nieobecnego pana prezydenta Krzysztofa Żuka, ale jestem przekonany, że nas w tym momencie słucha. Chciałbym podziękować panu prezydentowi za 14 lat pracy w Lublinie, za to, czego dokonał. Chcę powiedzieć, że jestem wdzięczny za cały wysiłek, za trud przez te lata, ale dostrzegam oczywiście zmęczenie, dostrzegam również pewną niemoc, która się wdarła w ostatnich latach. To, co mogę, proszę państwa, powiedzieć, to zapewniam mieszkańców Lublina, że jak zostanę prezydentem, Lublin zdobędzie pewną dynamikę, że rozwiąże kwestie nieudolnego zarządzania spółkami miejskimi, że opanuje dług w Lublinie, że zrobię wszystko, aby zahamować niebezpieczny trend spadku demograficznego w Lublinie. Wreszcie, proszę państwa, że będę miał perspektywę rozwoju Lublina, zarówno tą perspektywę przestrzenną na nowe osiedla, na nowe dzielnice, jak też zachowania tych dawnych dzielnic, równomiernego rozwoju całego miasta i przede wszystkim, proszę państwa, jako najmłodszy kandydat w tym gronie, tych wszystkich pretendentów, będę miał wizję na kolejne dziesięciolecia dla Lublina. To bardzo ważne, dlatego że ktoś był przede mną, ale też ktoś będzie po mnie. Jestem przekonany, proszę państwa, że swoją osobą, swoją determinacją, skutecznością również jako osoba odpowiedzialna za Lubelski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, ze swoim dotychczasowym doświadczeniem nadam tą dynamikę Lublinowi i będę doskonale zarządzał miastem i rozwiążę pewne bolączki, pewne problemy, których już w tej chwili widać nie potrafi obecny prezydent rozwiązać. Dziękuję.
Dziękujemy. I kilka słów pan dr Marcin Nowak, Komitet Wyborczy Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy.
Tak, dziękuję bardzo pani redaktor. Szanowni państwo, Lublin potrzebuje nowego otwarcia i zmian. Jako prezydent Lublina wdrożę te zmiany przede wszystkim pod kątem społeczności Koziego Grodu, naszego ukochanego miasta, z którym jestem związany od 48 lat, bo tu się urodziłem, tu dorastałem, tutaj prowadzę swoje życie zawodowe, społeczne i publiczne. Chcę wdrożyć program oddłużenia miasta, chcę wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i społeczności akademickiej. Chcę obniżyć podatek od nieruchomości, dlatego że dzięki temu powstaną nowe miejsca pracy dla absolwentów lubelskich uniwersytetów i akademii. Chcę otworzyć się na potrzeby mieszkańców w zakresie rozwiązywania codziennych spraw, takich jak na przykład kwestia strefy płatnego parkowania. To temat, który powinien być już dawno uregulowany w zakresie preferencji dla Lublinian. Na chwilę obecną Lublinianie obciążeni są takimi samymi opłatami jak przyjezdni, a przykład Tarnowa świadczy o tym, że wcale tak być nie musi. Takich zadań i rozwiązań jest przed nami bardzo dużo, ale przede wszystkim chciałbym swoją aktywnością pójść w kierunku szeroko rozbudowanej partycypacji społecznej, tak żeby jednostki pomocnicze samorządu, więc Rady Dzielnic, tak żeby lokalna społeczność mogła zmieniać ten Lublin razem ze mną, a ja będąc menadżerem tego miasta będę traktował to miasto jak pewną firmę, gdzie podmiotowość Lublinian będzie dla mnie wzorcem do dalszych działań. Remonty chodników, remonty dróg, działania mikroskopijne, o których niestety w dużej mierze zapomniano przez ostatnie lata, to wszystko będzie miało miejsce w kolejnej kadencji włodarza Lublina. Mam nadzieję, że Marcina Nowak.
Bardzo serdecznie dziękuję naszym słuchaczom, bardzo serdecznie dziękuję państwu i już się żegnamy. Magdalena Ochaniuk, razem dzisiaj ze mną Daniel Chybowski i Konrad Tomaszewski. Dziękuję i oddajemy głos już do Warszawy, gdzie jest Jerzy Głuszyk i czas nie tylko na country. Bardzo panom jeszcze raz serdecznie dziękuję. No i widzimy się przy urnach 7 kwietnia.
Debata prezydencka. Debata prezydencka.